Dobry wieczór Państwu, witam bardzo ciepło w kolejnym odcinku naszego programu Datownik. To jest program poświęcony historii, rozmawiamy o przeróżnych, ważnych wydarzeniach, oczywiście związanych z tymi datami, w pobliżu których aktualnie się w kalendarzu znajdujemy. Dziś będziemy mówić o upadku Powstania Warszawskiego, z oczywistych przyczyn mamy 2 października, a moim gościem jest znakomity historyk, profesor Marek Sioma. Dobry wieczór Panie Profesorze.
Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu.
W wielu opracowaniach i historyków, i niehistoryków spotykam się z takim określeniem, a raczej porównaniem Powstania Warszawskiego z antyczną tragedią, czyli to powstanie musiało i wybuchnąć, i musiało ponieść klęskę. Czy Pan się z tym zgadza?
Zgadzam się z tym, że tak jest. Taki jest przekaz przestrzeni publicznej. To jest narracja ostatnich czasów, bo też nie zawsze tak bywało, że tak to pokazywano. Oczywiście historycy dyskutują i ta dyskusja nigdy się nie skończy, bo zawsze będą tacy, którzy będą bronili powstania, wybuchu tego powstania, będą pokazywali cały szereg argumentów. Jest ich całkiem sporo, one są całkiem sensowne. I są inni, którzy będą pokazywali, zrobią dokładnie odwrotnie. Pokażą argumenty, też sensowne, na to, żeby tego powstania w ogóle nie zaczynać.
Jeśli chodzi o tę sytuację w Warszawie w ostatnich może tygodniach przed wybuchem powstania, ona rzeczywiście była bardzo dynamiczna. Część administracji niemieckiej już zaczynała z tej Warszawy się ewakuować, słysząc zbliżający się front. No a poza tym też było to słynne rozporządzenie niemieckie o poborze mężczyzn na roboty. Czy myśli pan, że to miało wpływ?
Myślę, że nie, dlatego że jeśli patrzymy na Warszawę jako na taką kwintesencję generalnego gubernatorstwa, mówiąc ówczesną terminologią, czy też tej części Polski, która była okupowana przez Niemców, to w zasadzie mamy do czynienia z takimi zjawiskami na co dzień. To nie jest coś, czego Warszawa nie doświadcza, tak? A z drugiej strony jest to miasto, które normalnie żyje albo stara się normalnie...
Stara się przynajmniej normalnie,
tak, normalnie
funkcjonować.
Żyć. Natomiast wybuch powstania był konsekwencją kilku co najmniej różnych czynników, głównie czynników politycznych, bo musimy sobie powiedzieć jasno, mamy do czynienia z Armią Krajową, czyli ze zbrojnym ramieniem rządu polskiego
na uchodźstwie.
Regularna armia, której żołnierze przysięgają, nie mogą sobie wywoływać i oni tego nie zrobili, oni czekali na rozkaz, tam musiał paść wyraźny rozkaz, tak, idziemy się bić.
Prawda? I też byli do tego przygotowywani przecież
tak.
Od długich miesięcy.
Tak. I to jest moment, w którym jest realizowany plan burza. Natomiast kwestią otwartą pozostaje skuteczność owego planu. Bo nie jest też tajemnicą. Rosjanie przekroczyli przed wojną granicę Polski z 3-4 stycznia 1944 roku, więc pół roku wcześniej. I nie jest tajemnicą dla nikogo w Warszawie, że to wyzwolenie tych miasteczek, bo to o miastach możemy zapomnieć, ale miasteczek przez Armię Krajową kończy się tak naprawdę rozbrojeniem przez Armię Czerwoną. Albo jeśli zdołają, to wycofują się na zachód. W tej sytuacji rodzi się pytanie, jak się zachowają Rosjanie? Bo koncept jest taki, chociaż on też jest podważany, że wywołujemy powstanie po to, żeby oczywiście wygrać z Niemcami, znaczy żeby przejąć kontrolę nad miastem.
Nad Warszawą.
Tak. Mhm. Dodajmy, nad lewobrzeżną Warszawą, bo o prawobrzeżnej raczej nikt wtedy nie mówi, no ale wszyscy wiemy, gdzie są te centralne urzędy i gdzie były przed wojną. Przejmujemy, wchodzą Rosjanie, witamy ich jak gospodarze.
Jak gospodarze.
To jest taka teoria, czy to jest taka teza, która jest powtarzana dość często. Ona ostatnio jest podważana, że to tak nie miało być, że nie po to zostało powstanie wywołane. No i możemy dalej dyskutować, podawać argumenty różne na poparcie lub nie.
Jest taki słynny wiersz księdza Jana Twardowskiego, w którym pada takie sformułowanie o wielkim grzechu Londynu. Czy rzeczywiście Londyn popełnił w tamtych dniach powstania wielki grzech, nie pomagając? Czy to ta pomoc była pozorowana? Bo oczywiście zrzuty były organizowane i samoloty latały bodajże z włoskich lotnisk.
Jakbym miał odpowiedzieć jako Polak z sercem i emocjami, to powiedziałbym tak, rzeczywiście ci Anglicy zachowali się katastrofalnie. Nie pomogli tej Polsce, chociaż tam obiecywali i tak dalej, i tak dalej. Problem polega tylko na tym, że po pierwsze, wódz naczelny na zachodzie, czyli generał Sosnkowski, był powstaniu przeciwny. Anglicy wiedzieli, że jest przeciwny. No ale wybuchło, czyli stał się fakt. Następnie trzeba było zorganizować tak zwany most powietrzny, co wymaga nieprawdopodobnych środków i kogoś to poleci. Były dwie drogi. Albo lecieć z Wielkiej Brytanii, bo jeszcze nie można mówić o tym, że pomoc mogła przybyć z Francji, powiedzmy, bo tam ciągle są jeszcze walki. To nie jest tak, że jest Niemcy we Francji są pokonani. Albo, no i kwestia oczywiście zaopatrzenia i tak dalej. Albo z Brindisi z Włoch. Czyli są dwie trasy, obie są piekielnie niebezpieczne. No bo na tych trasach obie są kontrolowane tak naprawdę albo przez Niemców, albo przez sojuszników, którzy nie mają skrupułów, żeby strzelać do samolotów, które nie są ich samolotami. A więc latanie do Polski jest koszmarne. Więcej, jeśli mówimy o zdradzie Londynu, to tak naprawdę największym zdrajcą, albo no, zależy jak patrzymy, są Rosjanie, a jest Stalin. Stalin, który dopiero 10 września zgadza się na to, żeby
udostępnić.
Tak, w ówczesnym czasie te samoloty mogły lądować na lotniskach, które były w rękach Rosjan. Oni się na to nie godzili, więc te załogi musiały wracać. Wysiłek tych kilku tysięcy kilometrów przy ciągłym ostrzeliwaniu. Nad Warszawą też nie było spacerku, prawda? Przecież tutaj cały czas artyleria przeciwlotnicza
niemiecka działała.
To wtedy rzeczywiście powiemy tak źli. Natomiast z punktu widzenia Brytyjczyków, którzy są bardzo, raz, że pryncypialnie, dwa, tak są nastawieni, że wojna to pewien biznes, tak? I pytanie, czy nam się to po prostu opłaca.
No właśnie, Maria Dąbrowska w pamiętnikach zawsze, kiedy są wspominani tam Anglicy, bardzo negatywnie się wypowiada i mówi, że to są mistrzowie załatwiania wojen cudzymi rękoma.
Tak. Dokładnie. Znaczy sam oni mieli taką organizację, czyli słynne SOE, które to SOE, czyli Special Organization Executive, ta organizacja zajmowała się podżeganiem narodów europejskich do wojny. Tak byśmy to dzisiaj powiedzieli, prawda? Z drugiej strony, oczywiście to troszkę tutaj się śmiejemy z panem redaktorem,
ale coś w tym jest.
Szanowni państwo, tak, coś w tym jest. Natomiast no, nas generalnie do tej wojny też podżegać trudno nie było, prawda? Jakby wracając do tego właśnie podżegania, tak? Czyli pomysł był taki, podpalmy Europę, tak? Jak podpalimy Europę, no to tym Niemcom będzie trudniej walczyć z nami, czyli nam będzie łatwiej tą wojnę...
Kilka frontów się otworzy
tak,
wtedy.
Tak. No, mamy Jugosławię, mamy Polskę, jednak zupełnie inaczej kontroluje się obszar, który jest spokojny, trzeba mniej ludzi, to nie muszą być jakieś doborowe jednostki. To mogą być na przykład żołnierze rezerwy, starsi panowie koło 50, prawda? Czy koło 60. Natomiast jak mamy ciągłą sytuację zagrożenia, to te jednostki muszą składać się z młodych mężczyzn, z silnych, zdrowych, gotowych
do szybkiej reakcji.
A więc tych oddziałów, które tak naprawdę powinny być na froncie, na przykład wschodnim, i walczyć z Rosjanami.
Jakkolwiek okropnie to nie zabrzmi, i tutaj od razu mówię, że jest to wielki cudzysłów, czy powstanie warszawskie było prezentem dla Stalina? Paradoksalnie.
Jest taka teza. I powiem szczerze, nie chcę powiedzieć, że ja tej tezie hołduję, ale ją się da udowodnić. Znaczy, spróbujmy na chwilę zostawić ten aspekt śmierci setek tysięcy ludzi i tragedii jeszcze większej liczby, bo po prostu ich wygnano. Ale patrzmy na to z perspektywy takiej bardzo chłodnej, takiej angielskiej kalkulacji. Do czego doprowadza powstanie? Do totalnej ruiny miasta. Co to powoduje? Poza tym, że ktoś tam wyliczył te straty na jakieś w dzisiejszych pieniądzach około 45 do 50 miliardów dolarów, to powoduje to, że tak naprawdę poza tą substancją trwałą, która została zniszczona, zabytkami, archiwami...
No Niemcy też bardzo metodycznie to niszczą po upadku.
Ale to niszczą po upadku, tak. Tego nikt nie przewidział. Te straty w Poznaniu nie były aż tak duże, jak później to oni zrobili, planując tam zresztą jakieś jezioro, dość surrealistycznie. Natomiast ja zmierzam do czegoś innego. Jeśli zniszczymy tą tkankę miasta, to zniszczymy też relacje między tymi ludźmi, tak? I potem tak naprawdę odbudowanie tych relacji jest niemożliwe. Czyli to można powiedzieć, jak człowiek mieszka w jakimś domu przez 20 czy 30 lat, potem się przeniesie do innego domu, zupełnie inaczej będzie się czasami zachowywał, prawda? Bo inaczej stoją ściany, bo inaczej stoi coś tam, prawda? I tak samo jest tutaj. Znaczy, powstanie doprowadziło, i tego się nie da ukryć, do absolutnej zagłady miasta. Był to dywan czerwony dla komunistów, którzy weszli później do gruzów.
Do ruin,
mogli zrobić wszystko. Włącznie z tym, że mogli sobie zacząć tworzyć tak zwanego nowego człowieka, prawda? Bo większość tych warszawiaków większość ta część zginęła w Treblince, bo to są mieszkańcy pochodzenia żydowskiego, czy Żydzi po prostu, polscy. Te kilkaset tysięcy zostało po prostu z miasta, 650 tysięcy zostało z miasta wygnanych. Część potem oczywiście wróciła do tych gruzów. Od 150 do 180 tysięcy zginęło cywilów, Do tego doliczmy żołnierzy Armii Krajowej i robi nam się tak naprawdę hekatomba miasta. Ale z drugiej strony robi nam się pusty plac do zabudowania go tak jak chcemy. Do wybudowania Pałacu Kultury, do przejęcia tego, co zostało, ale przede wszystkim czyste pole dla tych, którzy tu weszli, dla komunistów.
No i to jest
którzy...
wielki paradoks całej tej historii, prawda?
Tak. Nikt tego nie przewidział. Znaczy, ja sobie potrafię do jakiegoś tam stopnia wyobrazić ten entuzjazm, zapał młodych ludzi, prawda, że nareszcie zróbmy to miasto wolne.
Szczególnie w pierwszych dniach. Taki krąży w internecie filmik z Bogusławem Lindą, który mówi, że wszystko, co potem się wydarzyło, to było dopisywanie ideologii, a ci ludzie naprawdę chcieli być wolni, że to było powtórzenie tego, co było w powstaniu styczniowym.
Tak, znaczy tylko w mikroskali i w mikroczasie, prawda?
Oczywiście.
Oni gdzieś już czuli, bo to, co pan rektor powiedział, widać było, że te ruchy tej administracji niemieckiej, prawda? No, ale to też trudno się dziwić, że Niemcy się ewakuują.
To jak mają... to oni uciekają, a my się nie zemścimy za te wszystkie zbrodnie, które się dopuścili?
A nawet jeśli nie zdążymy, to przynajmniej będziemy Rosjan widać jako gospodarzy.
Teraz jeszcze chciałbym wrócić, panie profesorze, do układu, który został spisany, zawarty 1 października, czyli ten układ zaproponowany przez Niemców odnośnie już wyprowadzania mieszkańców, prawda? Mieszkańców Warszawy. Tam pojawia się takie zdanie, już niezwiązane ściśle z samą ewakuacją ludności, że dowództwo niemieckie dołoży starań, by zabezpieczyć pozostałe w mieście mienie publiczne i prywatne.
No i dołożyli.
No i dołożyli wszelkich starań, żeby go nie zabezpieczyć.
I znowu, no dla nich to było coś, czego oni się w gruncie rzeczy chyba nie spodziewali, mimo wszystko. Raczej próbowali w tej ostatniej fazie wojny przekupić Polaków. Chodźcie z nami przeciwko tym złym bolszewikom. Pamiętajmy, były to 24 lata po zwycięskiej bitwie warszawskiej, czyli no, mnóstwo ludzi po prostu żyło,
jeszcze
pamiętało.
Tak.
Czym
jest Bolszewia.
Tak, czym jest Bolszewia. To zaskoczenie, plus straty, które ponieśli, one nie są może jakoś szczególnie wielkie w perspektywie II wojny, ale to, że musieli walczyć, tak, to są trudne walki, najtrudniejsze walki miejskie, plus ta zaciętość tych żołnierzy Armii Krajowej spowodowało chęć odwetu. Taka brutalna, ludzka, ale generalnie taka, no powiedzielibyśmy nieładnie zwierzęca, prawda, chęć, chociaż zwierzęta tego nie robią i to możemy...
ale to też nawiązuje do tego, jakie oddziały były po stronie niemieckiej w powstaniu warszawskim.
To, tak, Ukraińcy,
nie zapominajmy, Azerowie, kryminaliści,
prawda? Po prostu. Tak. Dla mnie to jest taka zemsta na kimś, kto się nie może już podnieść. Takie kopanie leżącego. Jakby pokażemy tym Polakom, prawda, że zniszczymy im to miasto.
I zniszczyli, jeśli chodzi o te wszystkie bogactwa kultury, niemal w pień, bo tam setki tysięcy inkunabułów, przecież tam zrywano nawet tapety ponoć.
Tak,
przed wysadzeniem.
Aczkolwiek też nie wszystko zniszczono. I to też też trzeba powiedzieć sobie, że te 15%, szacuje się, 15% substancji miasta ocalało. To też paradoks historii, prawda? Być może Rosjanie jeszcze jakby chcąc dobić jeszcze bardziej tą substancję niszczyli. A jak wiemy, substancja tak zwanej architektoniczne czy kultura, prawda, to są rzeczy niezmiernie ważne, o czym się bardzo często zapomina, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mamy dużo pieniędzy, wszystko jest okej. Okay. No ale dobrze, no ale nawet mając dużo pieniędzy...
Tego dorobku pokoleń nie odpracujemy, tak.
Nie da się po prostu tego, nawet jak sobie zrobimy, nie wiem, fantastyczny skan, kopię, to jest tylko skan i tylko kopia, a nie oryginał.
Czy to powstanie, panie profesorze, już na początku skazane na niepowodzenie, czy miało jakiś taki moment, kiedy było blisko przełomu na naszą stronę, że mogliśmy to powstanie wygrać?
Zanim odpowiem nie, to odpowiem tak. Kiedy powstanie wybuchało, wszyscy myśleli, że ono po pierwsze będzie trwało kilka dni, bo na taki czas było obliczone. Chodziło o to generalnie, żeby zaabsorbować siły niemieckie, a w tym czasie Rosjanie sforsują Wisłę. Wiemy, co zrobił oczywiście Stalin. No, stwierdził, Armia Czerwona jest zmęczona, prawda? Musimy wypocząć.
Musimy się przegrupować, musimy odpocząć. Tak.
I tak odpoczywali do stycznia. Co by oczywiście było perfidne, no umówmy się. Po rzezi Woli, po 6, w zasadzie... I po tym, co się stało na Woli, zresztą w innych dzielnicach też Ochota, to tutaj też to
tylko
samo.
Nie w tak gigantycznej, strasznej skali.
To w sensu pytania nie było. Natomiast no, ta siła woli, siła walki,
2 października 1944 roku, czyli w dniu upadku powstania, pojawił się apel do ludów świata, wystosowany przez Krajową Radę Ministrów i Radę Jedności Narodowej. Teraz pozwolę sobie zacytować fragmencik. Krwi swej nie chcieliśmy oszczędzać, ale brak pomocy uczynił tę walkę całkowicie beznadziejną. Stała się więc rzecz, za którą odpowiedzialność spada na te czynniki, które tę pomoc uniemożliwiły. Ta kapitulacja stanie się niewątpliwie piekącym wyrzutem dla świata. Nie stała się.
Czy napisali absolutną prawdę? No, tu ewidentnie to jest, nie pada to słowo, ale to jest ewidentnie w kierunku Związku Radzieckiego, w kierunku Józefa Stalina.
Oskarżenie Stalina. Ostatnie pytanie, panie profesorze. Jaka jest pańskim zdaniem najważniejsza spuścizna Powstania Warszawskiego? O czym powinniśmy po latach pamiętać?
Po pierwsze o tym, że w ogóle było. Jeśli to w świadomości społeczeństwa jest, to już chyba dobrze. Taki wcale oczywiste to nie jest dla mnie, bo te sondy czasami pokazują, że różnie z tym...
Że ta wiedza jest bardzo znikoma, tak.
Czyli po pierwsze, że było. Po drugie, jaki był cel tego powstania, czyli tutaj absolutnie nie jakieś tam szczegóły, dywagacje naukowe, tylko to, że chodziło o to, żeby się wybić na niepodległość i że mamy muzeum tego powstania. I że warto tam pójść. Mi się tam nie wszystko podoba oczywiście. To może dość dawno byłem, może tam się troszkę pozmieniało, ale nie mówię, że to jest złe muzeum, tak? Raczej bym powiedział, że ono robi bardzo pozytywne wrażenie. Może jako historykowi mi na pewne rzeczy...
Ale ekspozycje są świetnie przygotowane i przemawiają do ludzi, którzy odwiedzają to miejsce.
Tak. I ta spuścizna powstania właśnie powinna w tym się przejawiać.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był profesor Marek Sioma.